Siadałam w jego gabinecie, robiłam w końcu kawę, bardzo lubił i po prostu dużośmy rozmawiali.
Bożena Jasińska, córka Stanisława Jasińskiego, wizjonera, pszczelarza, lublinianina. Polaka, który zrozumiał naturę. Ojca założyciela Rzeczpospolitej Pszczelarskiej.
Mówiło się Rzeczpospolita Pszczelarska. To ojciec mówił do mnie tak: córciu, zamknij oczy i czy ty to widzisz? I co ja widziałam? Widziałam ośrodek, żabia bola, później pszczela bola. Widziałam w tym ośrodku przepiękny skansen szlachecki. Chyba do tej pory jeszcze nie ma takiego w Polsce. Widziałam sanatorium, leczenie pszczołami. Widziałam Instytut Pszczelarski, widziałam stację hodowli matek, szkołą pszczelarską. Widziałam też tartak z produkcją uli, młyn. I widziałam przepiękny park w Zębożycach. I co ojciec mówi? Dziecka, bo tak mówią moich uczniów. Dziecka, czy ty widzisz, ile ludzi ma pracę? Widziałam właśnie tak, jak tata mnie widziałam.
Pszczoły teraz zlatują z pola.
Część wizji Stanisława Jasińskiego chcą teraz zrealizować Barbara Wybacz, Wojciech Januszczyk i Marcin Sudziński.
To są skrzydła pszczół, które właśnie wracają obładowane pyłkiem i miodem do ula, żeby złożyć ten nektar w komórkach. Ale nie tylko dźwięki skrzydeł, bo pszczoły potrafią też poprzez ruchy ciała i różnych właśnie, powiedzmy, akustycznych przestrzeni w swoim ciele wydawać odgłosy. I to jest jeden z takich podstawowych narzędzi komunikacji w ulu. To są właśnie dźwięki, bo przecież w ulu nic nie widać, jest ciemno, więc dominuje tu zapach drgania.
Biblioteka Główna UMCS-u. Będziemy szukać zdjęć, listów, pamiątek, tego wszystkiego, co po Stanisławie Jasińskim zostało.
Tak, są to materiały, które przekazała Bożena Jasińska. Są to materiały zarówno piśmienne, jak i zdjęcia, plany, mapy. Wszystko to, co przez lata gromadził jej ojciec.
Widziała pani wcześniej te dokumenty, zdjęcia?
Widziałam tylko niewielką część, przyznam. Dlatego jestem bardzo podekscytowana, bo chciałabym to zobaczyć, ale wiele, wiele o tym słyszałam właśnie dzięki pani Bożenie Jasińskiej.
Następne, tak.
Podania do województwa.
Forma podania do województwa. O tutaj, bo tu jest opisane. Mm-hmm. To jest numer 4, forma podania do województwa. Aha, czyli podali mu też, napisali, w jakiej formie ma być to napisane, tak? My niżej podpisani założyciele Towarzystwa Pszczel Okręgowego.
Załączając przy niniejszym 3 jednobrzmiące egzemplarze statutu wyżej wymienionego towarzystwa uprzejmie prosimy o zalegalizowanie do robienia wszelkich zmian i poprawek w statucie, gdyby zaszła potrzeba, jak również i do odbioru jego upoważnionymi.
Trudno się czyta. Co wiemy? Czy Towarzystwo Okręgowe Pszczelarskie powstało, czy nie powstało?
Powstało, jak najbardziej. Ja nie jestem w stanie teraz z głowy przytoczyć kolei tych towarzystw, które były zakładane. Najpierw to były towarzystwa, później przerodziło się to w spółdzielnie. Faktycznie Jasiński był przez jakiś czas w ogóle w Warszawie i wrócił do Lublina po to, aby właśnie spróbować tutaj zrzeszyć pszczelarzy, bo taka była też idea jego przede wszystkim, aby stworzyć taką organizację, która będzie zrzeszała, która będzie pomagała, będzie edukowała, no i przy okazji będzie też zarabiała na to, aby móc prowadzić badania. I to jest też takie clue, bo w kręgu jego zainteresowań było to pszczelarstwo gdzieś, tak jak wspominał, od dzieciństwa, przez obserwowanie pasiek, które miał gdzieś w zasięgu czy swojego domu, czy miejsc, w których przebywał. I później wziął się tak naprawdę po pierwszej wojnie do roboty. Zaczął zrzeszać tych ludzi, wokół siebie gromadzić osoby i formalizować to, bo miał też taką świadomość tego, że to jest istotne, aby można było się rozwijać.
Zebrała się grupa ludzi zainteresowanych z różnych środowisk, to znaczy i architektów krajobrazu, pszczelarze miejscy, ludzie kultury, animatorzy kultury. I wspólnie stwierdziliśmy, że warto kontynuować dzieło Jasińskiego w taki sposób, żeby uwspółcześnić je i pokazać te problemy, które w tym momencie pojawiają się wokół nas. I z tej idei powstała właśnie myśl o tym, żeby stworzyć taką placówkę. Powstaje ona w tym momencie w Lublinie, jest jakby kontynuacją projektu o Jasińskim, o Polaku, który zrozumiał przyrodę i myślę, że będzie dla Lublina bardzo, bardzo ważnym miejscem. Pasieka miejska z miejscem edukacji, z zakresu bioróżnorodności, z zakresu zeroenergetyczności, z zakresu zmniejszania śladu węglowego i jest to małe centrum edukacyjne wykonane z kontenerów morskich, zasilane fotowoltaiką. Druga rzecz to pasieka miejska, która jest umieszczona wysoko ponad ścieżką rowerową na rusztowaniach budowlanych. Mhm. I motylarnia. Motylarnia, w której będziemy mogli oglądać motyle nasze i egzotyczne.
A gdzie to było?
Ten obiekt znajduje się w pobliżu Bystrzycy przy ścieżce rowerowej.
Te dźwięki mogą być różne w zależności od tego, co się w ulu dzieje, jaka jest kondycja pszczół, co pszczoły mają w tym momencie, jaki temat w ulu przerabiamy, tak jaki jest na tapecie, czy to jest trójka, czy to jest wymiana matki, czy to jest brak matki, czy to jest zadowolenie ze względnej równowagi w gnieździe, czy może wręcz przeciwnie, coś zepsuło tą harmonię i po dźwiękach też pszczelarz może poznać jakby stan pszczół.
Tak, oczywiście. Miód jadł się pod każdą postacią.
Małgorzata Jurkiewicz, wnuczka Stanisława Jasińskiego.
Nawet dziadek po prostu wykrajał z ula plastry, dzielił je i bezpośrednio z plastra miodu się jadło takim przysmakiem. To był świeży chleb, pajda, kromka świeżego chleba, do tego ogórek małosolny, odrobinę soli i miód. Miód z ogórkami. Nasz dom rodzinny, tak zwana poczekajka nad zalewem, pachniała i miodem, i koprem, i owocami. Przecież dziadek też, można powiedzieć, miał ogrodnicze inklinacje i u nas było wszystko ze sobą połączone. Mój dom rodzinny, dom mojego dziadka pachniał miodem, lipami. Również dziadek robił nalewki. Jego taką specjalnością to była piołunówka. Piołun, wiadomo, że jest w smaku cierpki i nie każdy jest fanem i smakoszem piołunu, ale dziadek tak potrafił te proporcje uchwycić, że to było rewelacyjne. Tak samo miody pitne, dwójniaki, trójniaki, to po prostu było w naszym domu. Dziadek najbardziej lubił miód lipowy.
Widzieliśmy takie zdjęcia, na których pan Jasiński stoi z grupą młodych ludzi i pokazuje im właśnie ramkę z ula z pszczołami na tej ramce, więc to był dla mnie taki sygnał, że takie miejsce musi powstać. Wychodzimy z założenia jako Fundacja Krajobrazy, że bardzo ważną rolą w takich działaniach jest właśnie integracja różnych zawodów, tak jak pszczelarz miejski, architekt krajobrazu, animator kultury i wtedy, jeżeli te środowiska się ze sobą połączą, jest w stanie pojawić się jakby nowa jakość. My robimy bardzo podobnie jak pan Jasiński, czyli jakby korzystając z jego dorobku, z tego jego dzieła, wzorujemy się na nim, tworząc właśnie tą przestrzeń, tą placówkę.
Jestem absolwentem Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli i to tam po raz pierwszy usłyszałem o Jasińskim, choć nie mówiło się o nim za dużo. Z czasem W różnych okolicznościach zacząłem to nazwisko spotykać i najważniejszym momentem było spotkanie z panią Bożeną Jasińską. Pani Bożena Jasińska zmarła w tamtym roku 1 lipca. Dokładnie nie pamiętam, w jakich okolicznościach pierwszy raz się z nią spotkałem, ale wiem, że od pierwszych momentów to była już właśnie rozmowa o tym, że może byśmy razem coś zrobili, coś właśnie dla pszczelarstwa, coś, co może upamiętnić postać jej ojca, Stanisława Jasińskiego. I wtedy zacząłem wypytywać, kim on był. Ona opowiadała o tym w takim kontekście, że jego życie po prostu nie było łatwe. Chyba zadarł z nieodpowiednimi ludźmi w tym ciężkim systemie komunistycznym. Jakby był pomijaną postacią, wręcz uważała pani Bożena, że był niszczony do tego stopnia, że mógł dopiero 2 lata przed emeryturą podjąć normalnie pracę. Bardzo ciekawą rzeczą w tej całej smutnej historii było to, że miał niesamowitą wizję miejsca, pasieki, ogrodu dla pszczół w Zębożycach.
To jest piękna rzecz, to jest w zasadzie rzecz, którą chciałam zobaczyć w oryginale, bo widziałam tylko zdjęcia i one dla mnie były takim w ogóle punktem wyjścia do tego, aby rozmawiać o Jasińskim jako takim wizjonerze i tutaj lublinianinie, którego warto pamiętać. I moim zdaniem jest świetnym kandydatem na takiego współczesnego idola. Bo patrząc na jego zaradność, ale także szerokie horyzonty, to, że tę swoją pasję przetransformował w swój zawód, ale jego działanie nie było tylko takim działaniem nastawionym na siebie, do siebie, ale starał się jak najwięcej upowszechniać i wiedzy, i także eksperymentować z różnymi badaniami. A to jest projekt Parku Roślin Pożytkowych w Zębożycach. Ogromnego terenu, który...
Jaśnienia mamy następnym, 44 tak. Jaśnienia plan. To zaraz zobaczymy, gdzie, które rośliny, jakie proponował nasadzenia. Wiadomo, w którym miejscu to by miało być?
Tak, dzisiaj w sensie współcześnie stoi tablica informująca przy Zalewie Zębożyckim, którą Fundacja Krajobrazy stawiała w tamtym roku. To był taki drobny akcent do tego działania poświęconego Stanisławowi Jasińskiemu.
Mamy co my tu tutaj. Mamy?
Objaśnienia do planu to są i budynki zaznaczone i roślinność. Tylko pytanie, może warto nawet tutaj z tej informacji, jakie elementy znajdowały się oprócz zawodów administracyjnych, pomieszczeń gospodarczych. Była tak, kolekcja doświadczalna i pokazowa, poletka roślin, rolne roślinododajnych, sad, pasieka pokazowa, pawilon, basen, parter kwiatowy, schody, wodospad, strumień, bagnisko, alpinarium, szpalery, skupiny drzew i krzewów, rośliny zielne, las, no i drogi, które prowadziły. Jest tutaj cały opis mówiący o tym, jakie było założenie takie architektoniczne, architektury krajobrazu tego działania, założenia tego parku. Docelowo, tak jak czytałam w dokumentach, miało to też polegać na tym, że ten park miał być taką szkółką, która zasila też w drzewa, w krzewy, rośliny miododajne właśnie pszczelarzy w województwie lubelskim. I jest też wykaz tych drzew, nazwy są łacińskie, natomiast no tutaj z tego co widzę to jest jabłonie, grusze, czyli są drzewa owocowe, też iglaste, jest robinia, czyli mamy akacje, typowo właśnie miododajne drzewo.
A 96, bo tu akurat widzę.
96, zaraz zobaczymy na pewno tylko. Są podzielone na różnego, jaki jest kolor?
Niebieski.
Czyli to powinno być tutaj. Verbascum tapsus. Tak, stanowi jakąś wyspę w całym tym większym obszarze numer 88. Na pewno trzeba będzie rozszyfrować te wszystkie nazwy, ale sądzę, że tak patrząc po innych, to nie są drzewa, to są rośliny. To albo są jakieś byliny, albo są to zioła, czy też wieloletnie. Bo tak jak patrzę, bo tutaj dalej pojawia się i szałwia.
Projekt Zyber E.
Czyli tak, to jest znane nazwisko osoby, która przygotowywała ten plan i współpracowała z Jasińskim.
Jest
widok przez szpaler lipowy na perspektywę parku.
Teraz to mówimy wizualizacja.
Tak.
kredkami narysowane. Mm-hmm.
Być może przez jedno z dzieci Jasińskiego. Jest sygnatura.
EZ, jest czyli Zyber.
No tak, zbyt profesjonalnie jak na dziecko. Chociaż taki, powiedziałabym, rysunek dosyć uroczy, ale nie wskazywałoby na to, że jest to część jakiejś wizualizacji. No ale takie... Wczoraj o tym pomyślałam.
No. Trzeba odbudować, ile mi to zajmie.
Oczywiście to co teraz się dzieje.
Z lat 20?
Ten projekt? Taki, mm-hmm.
Tak. Nie, tego jeszcze ci nie pokazałam.
Nie? Nie widziałem.
Niech pan zobaczy, jaka wizualizacja wtedy powstała.
Świetne. Nie, no piękne, tak? To jest historyczny rysunek. Bardzo, że tak powiem, wtedy tego typu projekty miały wzięcie. Tak się tworzyło rysunki, ale to jest z tamtego okresu,
tak,
dokładnie.
No, spoko. Do projektu.
Piękna rzecz.
No to
trzeba będzie w ten sposób to zrobić. To są takie boskiety, które są wycinane z przejściami po to, żeby stworzyć kulisy i żeby stworzyć zjawisko takiego przemieszczania się pomiędzy no, wnętrzami ogrodowymi, można powiedzieć, czyli no takimi tak, pokojami.
Obraz wyobraźni.
Wchodzi się pomiędzy, dalej. Mamy tak, zaskoczenie, mamy aha, a tutaj jest jeszcze następne przejście i pojawia się otwarcie widokowe.
Tak, tak, jest to technika znana z dawien dawna. To miło, że pan Jasiński jest po to części z kulu. Nie mówię, że po części z kulu.
Tak, po części z kulu. No tutaj jakby to swoją edukację.
Trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę, że my musimy powiedzieć, że to działanie nasze, oprócz tego, że integruje i działa w ramach integrowania młodzieży, ludzi kultury, animatorów kultury, ludzi sztuki, ludzi związanych z przyrodą, to jeszcze dodatkowo łączymy światy akademickie. Jesteśmy z różnych środowisk, jesteśmy też nauczycielami na różnych uczelniach. Ja osobiście, tak jak wspomniałem, jestem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Instytutu Architektury i Krajobrazu, gdzie pracuję od kilkunastu lat. Basia realizuje na uczelni działania.
Tak, na UMCS-ie i nawiązałam już jakiś czas temu współpracę z Wydziałem Nauk o Ziemi na Uniwersytecie i też patronują nam i pomagają w tym projekcie. Ponadto, jeśli chodzi o pszczoły, to jest jeszcze wątek również UMCS-u i Wydziału Biotechnologii. Tutaj te badawcze działania Marcin realizuje z panią profesor Ptaszyńską. Więc my cały czas staramy się realizować to, gdzie jest zapisane na przykład w strategii miasta, tak, ta współpraca z uniwersytetami. My naprawdę odczuwamy osobiście, że ma to sens i że faktycznie przekłada się to na praktyczne działania.
W momencie, kiedy zorientowałem się, czym jest miasto dla pszczół, no to zrozumiałem, że no, to jest przyszłość pszczół. Obszar miejski jest przede wszystkim wolny od oprysków i od takiej negatywnej działalności człowieka, która wynika z uprawy roślin, czyli głównie chodzi o chemizację terenu. Druga sprawa jest taka, że konsekwencją nieużywania oprysków redukujących inne rośliny, tych roślin jest znacznie więcej w mieście. Drobnych roślin, które też stanowią o różnorodności bazy pożytkowej. Bo nie chodzi o to, żeby zasiać 100 hektarów rzepaku i ustawić tam pasieki, ale dla samej przyrody, dla bioróżnorodności taka sytuacja jest nieciekawa. Chodzi o to, żeby tej roślinności było jak najwięcej różnorodnej. Pszczoły mogą wtedy mieć różną dietę i tym samym być zdrowsze. Nas to pszczelarstwo tak bardzo nie interesowało. Dopiero kiedy zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, jak ciekawy i tajemniczy jest ten świat. Przez lata studiów nie robiłem nic w kierunku pszczelarstwa takiego praktycznego. Za to pisałem o pszczelarstwie pracę magisterską i licencjacką wcześniej. Pisałem o osobie i zawodzie pszczelarza w kulturze polskiej, jak też później pisałem pracę o takim słynnym i tajemniczym rysunku Piotra Bruegla starszego, pszczelarze. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, dlaczego ludzie tak pozytywnie reagują na pszczelarzy, na słowo pszczelarz. Zaczęło wychodzić z tych moich dociekań, że chodzi po prostu o symbol, o jego konotację w historii i w naturze też, bo jak się okazało, w każdej kulturze, w której się przyglądałem, starożytna Grecja, czy to był Rzym, czy to były, nie wiem, dalekie Indie, odległe od nas kulturowo, okazywało się, że pszczoła zawsze była boskim symbolem, zawsze była kojarzona z czymś pozytywnym i też z jednej strony tajemniczym. Zawsze fascynowała, na każdym poziomie fascynowała człowieka. A przez to pszczelarz zbierał profity, bo zajmował się tym zwierzęciem, które nie dość, że dawało człowiekowi miód i zdrowie, wosk i tak dalej. To jeszcze było kojarzone ze słońcem, kolorem. Fakt, że pszczelarz był postrzegany od czasów pradawnych, jako ktoś, kto ma kontakt z dobrymi mocami, mówiąc tak oględnie.
A ten obraz Bruegla?
To jest rysunek mniej więcej 20 na 30 centymetrów. Bruegel narysował go w 1568 roku, tuż przed swoją śmiercią, czy na 2 lata przed swoją śmiercią. Był wówczas już bardzo oczywiście znanym artystą, ale ten rysunek został nieznany. Nie wykonano ani jednej ryciny z niego i to już było taką dziwną rzeczą. I okazało się, że Bruegel stworzył coś, co nazwalibyśmy ostrą krytyką polityczną w czasach niebezpiecznych, w czasach bardzo trudnych, gdzie takie rzeczy można było przypłacić głową. Prawdopodobnie była to krytyka rządów Filipa II, który wówczas najechał Niderlandy i pustoszył kraj. I ci pszczelarze z rysunku Bruegla to tak naprawdę złodzieje, to tak naprawdę rabusie, którzy kradną to, co najlepsze, czyli dostają się do miodu. W dodatku Bruegel umieszcza tam przysłowie, które mówi: ten, kto zna gniazdo, tylko je zna, kto je rabuje, ten ma.
Ale to jest zupełnie inny wizerunek, niż pan mówił, pszczelarza.
Tak, dlatego że pod postacią pszczelarzy nie wiadomo tak naprawdę, kto się kryje, bo pszczelarze noszą maski. To byli tak naprawdę ludzie przebrani za pszczelarzy. Mówi się też, że to było pierwsze przedstawienie loży masońskiej. Na pewno była to wówczas bardzo czytelna krytyka dla ówczesnych ludzi. Przede wszystkim tajemnica wynika z tego, że procesów życiowych pszczół nie widać. One są dla nas zamknięte, bo się dzieją w ciemności, w ulu. I zawsze człowiek zastanawiał się, jak to jest, że taki organizm, jakim jest rój pszczeli złożony z dziesiątków tysięcy owadów, działa w sposób zorganizowany idealnie. Bardzo wiele takich funkcji życiowych też, jak już zaczęto obserwować pszczoły, były zagadkowe, były ciekawe, na przykład dlaczego matka pszczela może przeżyć kilka lat, a zwykła pszczoła zaledwie kilka tygodni bądź kilka miesięcy w zimie. I to jest koniec. Rodzinę pszczelą można porównać do perpetuum mobile, czyli jeżeli ona ma pokarm i warunki, które jej nie niszczą mechanicznie, ta rodzina potrafi funkcjonować non-stop. To jest uosobienie cyklu życia i śmierci, który się nigdy nie kończy. Ten rój pszczeli, no to była zawsze rzecz symboliczna i fascynująca, ponieważ każda pszczoła wie, co ma robić w tym roju. On po prostu działa bez żadnych praw, bez żadnych wewnętrznych regulacji. Każda pszczoła wie, po co jest i co do niej należy. Wszystko jest poukładane. Rewolucja przybiera kształt taki, że kiedy trzeba tą matkę zmienić, to ona na to nie ma wpływu. Ona jest traktowana specjalnie przez pszczoły, kiedy jest młoda, kiedy utrzymuje czerwienie, czyli ilość składanych jaj. Jeżeli utrzymuje się jej zapach, pszczoły zawsze będą ją chronić, karmić, opiekować się nią i otaczać czcią, że tak powiem, po ludzku. Natomiast kiedy tylko te funkcje zaczynają słabnąć, pszczoły szykują rewolucję i nic nie powstrzyma ich decyzji. Zabijają ją, okłębiają, duszą, pozbawiają tlenu i hodują sobie nową matkę. Jedyne, co potrzebują do tego, to jest zapłodnione jajo, z którego mogą znowu wyhodować matkę.
Z każdego jaja może być matka, w zależności od tego, jak się z nim postępuje?
Tak, z każdego zapłodnionego jaja, bo w gnieździe mamy 2 rodzaje jaj. Jajo niezapłodnione, z którego urodzą się trutnie, i jajo zapłodnione, z którego urodzi się pszczoła, bądź matka, jeśli będzie odpowiednio karmiona.
Ależ jak był skrupulatny człowiek. Wszystko w idealnym stanie. Etykietka włoska, przesyłka matek, 1934 rok, 29. O, jaka śliczna. Co to jest napisane?
Castel San Pietro Emilia, czyli jak rozumiem Emilia Romagna, ten obszar, Gaetano Piana. Establimento Apistico, czyli no, jakiś właśnie związek pszczelarzy stamtąd.
I wysyła Związek Pszczelarzy Lipowa 3, Lublin, Polonia, Lublin.
Tak.
Ojej, a z tyłu co to są?
Opis
matki, czy gwarancja?
Tak. Gwarancja tego, że te matki są czystej rasy, jest tutaj napisane. Matki pszczele do dzisiaj przesyła się pocztą. Tak. W takich specjalnych skrzyneczkach, pudełeczkach.
To jest rysunek, przepraszam, rysunek, tak? Z przodu jest pszczółka.
Tak.
To jest ona.
Tak, to jest rodzaj takiej właśnie etykiety, która pewnie po prostu była tak oznakowana, takim, można powiedzieć, logo.
Zrozumieć przyrodę to zrozumieć swoje miejsce w tej przyrodzie i przede wszystkim zrozumieć to, że z tej przyrody, nazwijmy to, z tego środowiska się wywodzimy jako ludzie. Wiemy o czymś takim, że istnieje takie zjawisko jak rajski, czy istniało takie zjawisko jak rajski ogród, a tak naprawdę natura, z której się wywodzimy. My zamknęliśmy się w betonie i coraz mniej tą przyrodę, to środowisko, które nas otacza, rozumiemy. A tak naprawdę jesteśmy jego integralną częścią i powinniśmy w nie wchodzić, można powiedzieć, z powrotem. Fundacja Krajobrazy bardzo szeroko działa, jeśli chodzi o tą bioróżnorodność. Naszym głównym celem jest pokazywanie, że przez architekturę krajobrazu możemy zmieniać świadomość mieszkańców, że przez działania związane z tą przestrzenią możemy edukować o wartości przestrzeni również projektowanej, mówię tu o przestrzeni zewnętrznej, że ogród należy traktować jak dom. I że powinniśmy w tym ogrodzie egzystować w taki sam sposób, jak w naszych czterech ścianach, bo mentalność człowieka moim zdaniem zmienia się po przekroczeniu 40 cm ściany naszego domu. W tym betonie wewnątrz jest super, tam się czujemy świetnie, tam mamy funkcje, tam mamy różne działania. W momencie, kiedy przekraczamy 40 cm ściany, to wszystko, co nas otacza, bardzo często nas nie interesuje. Staje się na nas obojętne w tym codziennym pędzie, a tak naprawdę jest to duża wartość. Zastanawialiśmy się, jak powinniśmy zmieniać świadomość Polaków i doszliśmy do wniosku, że dobrym rozwiązaniem jest pokazywanie, że przestrzeń oprócz tego, że jest ładnym obrazkiem, jeżeli będzie ładna, to może być też funkcjonalna i nie tylko dla człowieka, ale też dla właśnie zwierząt, które powinny zamieszkiwać też przestrzeń miasta.
Taki ważny dla mnie osobiście temat, który też mnie najbardziej porusza w samej postaci Jasińskiego, to coś, co z kolei zaczerpnęłam z takiej bardzo rzetelnej, kilka lat temu wydanej biografii Humboldta, gdzie pojawiło się takie zdanie, które mnie bardzo uderzyło, że natura jest wyrazem wolności.
Mnie osobiście podoba się, jeśli chodzi o pszczoły, to, że wspólnym dziełem są w stanie coś stworzyć. To jest integracja i edukacja, to jest coś, co nas niesie. Integracja to jest właśnie to, o czym wspominał Marcin, o czym wspominała Basia, czyli połączenie pewnych różnych działań i ukierunkowanie się na to, żeby osiągnąć jakiś cel. Bo my naprawdę jesteśmy w cudzysłowie z różnych światów w tym przypadku i potrafimy stworzyć coś bardzo indywidualnego do tego i to, co robią pszczoły w sensie działania, to jest wspólne działanie i osiąganie konkretnego sukcesu i konkretnego celu, tak? To jest dla mnie wartość.
Ojciec, niesamowity człowiek, bardzo zdolny. Całe swoje życie to była jego pasja pszczelarstwo. Pierwsza siedziba pszczelarzy to była Lipowa 3, a w tej chwili to jest Lipowa 5, tam gdzie jest PZU, taki piękny pałacyk. I w tym pałacyku to była własność Tadeusza Piotrowskiego. On był pszczelarzem i on był tak, jak byłby takim wprowadzającym ojca w pszczelarstwo. I to była pierwsza siedziba związku. Ojciec całą swoją mądrość, całe swoje życie, cały swój majątek, bo tak mogę powiedzieć, poświęcił dla pszczelarzy. Napisał Redutę Lubelskich Pszczelarzy. Taki tytuł. W 75 roku był Światowy Kongres Pszczelarzy, gdzie ojciec dostał zaproszenie, był zaproszony w Grenoble we Francji, ale nie dostał oczywiście wizy i tam przewieziono ojca materiały. Ojciec dostał srebrny medal i dyplom za zaokrzał pracy.
Pszczoły, ponieważ w tym momencie wiemy o tym, że znowu posłużę się pewnym stwierdzeniem, które wędruje światem, jak nie będzie pszczół, nie będzie człowieka. Przede wszystkim trzeba stwarzać im środowisko do życia. Wszędzie, gdzie się tylko da, na osiedlach, przy domach jednorodzinnych, w przestrzeni publicznej, w pasach drogowych, w parkach, miejscach. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, musimy się przestać ich bać. Musimy się przestać bać owadów wszelkiego typu, ponieważ one są jakby integralną częścią naszego życia i integralną częścią naszego środowiska.
Tata w 1983 pod Płotkowiec, rano żeśmy się obudzili i okazało się, że całą pasiekę nam rolnicy niespecjalnie, po prostu sypnęli nawozy i wytruli. I ojciec się rozchorował i to był początek końca. Tak. Upadł, połamał się, i już za kilka miesięcy odszedł.